Witajcie serdecznie. Zwykle, gdy są młode małżeństwa i jedno z was może zostać, to bym zachęcał, żeby mąż zajął się dziećmi, a żeby żona została. Dzisiaj akurat, jeżeli mogę mieć taką sugestię dla tych z was, to żeby mąż został wyjątkowo, dlatego że głównie właśnie chcę skierować to, co chcę powiedzieć do mężów, ale no dla żon też. Najlepiej jest gdy obojgu z was zostaną, oboje. Podzielę się na początku kilkoma myślami odnośnie małżeństwa, bo chcę mówić o małżeństwie. I no po pierwsze, kilkoma myślami, które pokażą, czy pokazują, jak to jest ważne. Po pierwsze, że małżeństwo to jest najbliższa relacja na tym świecie ze wszystkich relacji. Dwoje niedoskonałych ludzi, dwoje grzesznych ludzi mają żyć w takiej więzi, gdzie są razem, jedność ciała, jedność ducha. I po drugie, małżeństwo też jest drugim najbardziej przemieniającym wydarzeniem czy zdarzeniem w życiu. No można powiedzieć, jeżeli tak można powiedzieć w ogóle o małżeństwie jako wydarzeniu, ale tak bardzo bliska relacja, że gdy te odmienności, te różne punkty widzenia, te perspektywy na życie ożenimy ze sobą, gdy przyjmujemy małżonka jako dar i łączymy to, to po prostu dojrzewamy. I dobrze to ujął jeden autor, że małżeństwo jest jak papier ścierny, który Bóg używa do szlifowania naszego charakteru i życia. No oczywiście wtedy, gdy chcemy żyć według tego planu, który Bóg ma, gdy chcemy dać się szlifować. Dodam jeszcze coś takiego, że małżeństwo według tego Bożego planu jest dobre dla każdego. Czy jest dobre dla męża i żony, ale jest najlepszym środowiskiem też dla dzieci, żeby mogły wzrastać, rozwijać się, żeby przekazać to dziedzictwo, ale też jest najlepsze dla wnuków, dla całej rodziny, też dla Kościoła i wreszcie dla chwały Boga. I może ktoś myśleć sobie, małżeństwo, nie, to jest moja prywatna sprawa, moje i mojej żony, ale tak nie jest. Jeśli przyznajesz się do Jezusa, jeśli jesteś częścią Kościoła, to małżeństwo nie jest twoją tylko prywatną sprawą. Ono mówi o reputacji Boga w oczach innych ludzi. Stawką jest w tym właśnie Jego obraz, ponieważ no, gdy przyznajemy się do Jezusa, to mówimy, że nasze małżeństwo jest jakby widzialnym obrazem. Popatrzcie, to jest relacja Boga w stosunku do Kościoła. To mówi o Bogu i Jego stosunku do świata. I jeżeli to jest widzialny obraz, to on coś pokazuje. I on może pokazywać właściwy obraz Boga albo wypaczenie. Może przynosić Mu chwałę albo ujmę. Może Go czcić, ale może też Go znieważać. Dlatego chciałem na wstępie to powiedzieć. To jest dosyć ważna sprawa. Więc na wiosnę, dlatego nadałem taki tytuł też, Boży wspaniały wzorzec małżeństwa. I oparłem się na wiosnę, mówiąc o roli żony, na Efezjan 5 rozdział 22-33. Dzisiaj jest jakby część druga, dlatego że dotyczy głównie roli męża. I nie ma potrzeby, żebym wspominał o tle listu do Efezjan. Może tylko powiem to, że my w Trójmieście jesteśmy podobni do tych pierwszych adresatów. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy podobni do wierzących w Efezie? Dlatego, że żyjemy w zamożnym, portowym, dość dużym mieście, jak Efes w tamtych czasach i jeszcze w mieście, które no można powiedzieć, że ma dużą swobodę obyczajów. I jesteśmy, jak wierzący w Efezie, wystawieni na wiele pokus. Ten piąty rozdział i te 11 wersetów są umieszczone oczywiście też w kontekście całego listu i znów nie chcę za dużo mówić, wspomnę tylko, że w fundamentem, o, fundamentem czy skałą dla tej relacji, ja to zilustruję jako taki kamień, jest tutaj jest napisane Bóg, ale chodzi o to, że to, co myślimy o małżeństwie, to, co będę dalej mówił o roli męża, jest oparte na fundamencie, mógłbym powiedzieć, przemieniającej relacji z Bogiem. Wtedy, gdy Słowo Boże, gdy Duch Święty działa w tych współmałżonkach, gdy to działa i owocuje tym, że ja chwalę Boga, że jestem wdzięczny Bogu, że jestem Mu uległy, że jestem uległy jedni drugim. No, na tym fundamencie, czyli na tej przemieniającej relacji z Bogiem właśnie jest budowane małżeństwo i jak później czytamy list do Efezjan, dalej jest oparta ta relacja rodzicielska i każda inna relacja. Jest potem dalej mowa o pracy też, o relacji pracodawca i pracownik. Więc w tej pierwszej części wspomniałem o roli żony i o trzech, opisałem to jako trzy role. Żona podąża za autorytetem i przywództwem swego męża, żona szanuje swego męża i żona pomaga swojemu mężowi. Rola męża. Pora przeczytać ten fragment. Jeszcze raz. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj poważa swego męża. Tyle apostoł Paweł w liście do Efezjan. I chciałbym na tej podstawie wyróżnić tylko dwie role męża i trochę może je rozwinąć. Mam nadzieję, że wytrzymacie. I pierwsza to z tych ról takich głównych to jest, że mąż przewodzi żonie, jak Chrystus przewodzi czy prowadzi Kościół. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Już wtedy na wiosnę wspomniałem, że to słowo głowa, to hebrajskie słowo kefale, według profesora jednego, który badał tysiące znaczeń tego słowa, które jest przetłumaczone jako głowa, zawsze odnosi się we wszystkich przypadkach jako dotyczy kogoś, kto sprawuje władzę, kto jest liderem, kto jest przywódcą, kto przewodzi. I tak właśnie jest, że Bóg nadaje mężowi tę rolę przywódcy, tego lidera, który ma przewodzić. Jak to w prostych słowach wyjaśnia dr Rainey, on mówi tak, jeżeli dwóch ludzi siedzi na koniu, to definitywnie jeden z nich musi trzymać lejce. Jeżeli jeden i drugi chce trzymać lejce i szarpią za te lejce, to nie będzie dobrze. Dobrze, więc mąż ma być liderem, przywódcą. Ma przewodzić, brać odpowiedzialność. I kluczowa rzecz jest teraz, w jaki sposób on przewodzi, w jaki sposób jest przywódcą. Przecież mamy przywódców w tym świecie. Za czasów Jezusa też byli wielcy przywódcy. I przeczytam fragment, w którym Jezus odnosi się, jeden z tych fragmentów. Nawet Dymitr dzisiaj czytał jako drugi fragment też o tym przewodzeniu. Ten fragment mówi coś takiego w Marka 10. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Więc mąż ma być przywódcą, liderem, ale ma być sługą na wzór Jezusa. To jest przywódca i sługa, dwa słowa, i wydaje się, że te dwa słowa są sprzeczne, ale nie według Pisma Świętego. Według Pisma Świętego właśnie tak jest, że te słowa są nierozłączne, że ja mam być przywódcą w domu i mam być sługą na wzór Jezusa, który nie przyszedł, żeby mu służono, ale żeby służyć i wydać swoje życie. Więc gdy apostoł pisze, że mąż ma być głową żoną, to absolutnie rozwiewa wszelkie poglądy, że to jakaś ma być egoistyczna, dominująca rola, że to ja mam wydawać rozkazy, a wy róbcie, bo ja jestem głową, że ja tu dominuję. Podoba mi się, jak ujął to dr Crawford Loritz. On napisał coś takiego, czy powiedział: nie zachowuję się jak nadęty Cezar, który jest tak niepewny siebie, że musi krzyczeć. Podobało mi się to zdanie i zapamiętałem, ilekroć podnoszę głos na Jolę, albo na dzieci, albo na kogokolwiek innego, to myślę o sobie, jestem tak słaby, tak bezradny, że muszę krzyczeć, żeby coś wymusić na kimś, albo wyrazić w ten sposób swoją frustrację. To nie o to chodzi. Nie przewodzę, gdy jestem szorstki, nieprzyjemny, jestem przykry dla swojej żony. Raczej stwarzam atmosferę, jakiś proces w podejmowaniu decyzji, w rozwiązywaniu. Proces, w którym włączam żonę i słucham ją. I staram się wsłuchać w jej słowa. Przecież Bóg mi dał ją jako najlepszy dar. Bóg dopełnił mnie przez nią doskonale. I ona jest najlepszą pomocą dla mnie, jak to czytaliśmy o tym. Więc razem omawiamy problem, razem szukamy rozwiązania. Jeśli trzeba, szukamy na zewnątrz. I w końcu ja podejmuję decyzję, jeśli te decyzje się różnią, i biorę za nią odpowiedzialność. I nigdy nie mówię, nie wypominam tego, co żona powiedziała. Więc to jest przywódca i sługa, taki służebny przywódca. Oczywiście jest to wtedy możliwe, że ten mężczyzna jest Bożym mężczyzną. To znaczy, mam tu na myśli, że sednem jego życia jest bliska relacja z Bogiem. Że on nie jest panem i władcą. On wie, że Chrystus jest głową dla męża. Czyli on sam jest poddany Chrystusowi najpierw. On podlega Chrystusowi. Jest jemu poddany. I on pokornie chodzi z Bogiem. I Bóg daje mu pragnienie, żeby służyć w taki sposób i uzdalnia go do tego. Chciałbym kilka przykładów takich z życia powiedzieć, co to oznacza, że on jest tym przywódcą, że przewodzi i służy. No po pierwsze, że on zaspokaja, czy że dba, lepiej powiedzieć, o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych żony i rodziny. Oczywiście, gdy mówię zaspokaja, to tylko Bóg może zaspokoić te potrzeby. Ale Bóg to czyni, używając męża, i on powinien zrobić to, co należy. On powinien pracować. Jeżeli mąż nie chce pracować, nie chodzi o to, że nie może, tylko nie chce pracować, nie chce utrzymać pracy, nie utrzymuje tej pracy, albo po prostu odmawia wzięcia na siebie tej odpowiedzialności, taki mąż zaburza poczucie bezpieczeństwa żony i całej rodziny. On jest nieposłuszny Słowu Bożemu. Oprócz tego mąż jest oczywiście tym duchowym liderem dla rodziny. Przede wszystkim przez swój przykład, nie przez nakazywanie, tylko przez przykład, jak on sam dba o swoją relację z Bogiem, jak chodzi z Bogiem. Pytanie, jakie może sobie zadać taki duchowy lider, mąż, mogą być następujące. Jakie są duchowe potrzeby mojej żony, moich dzieci? Na ile biorę odpowiedzialność w ostatnim miesiącu, roku za ich zaspokojenie? Na ile regularnie modlę się o swoją żonę, też o każde dziecko. Nie tylko tak, Panie Boże, przemień moją żonę, bo ona jest taka i taka i taka, ale modlę się o jej potrzeby. Muszę przyznać że tak zupełnie niezasłużenie, że bardzo łatwo przychodzi mi się modlić o żonę, o trójkę dzieci, o Ewę teraz też. Każdego ranka, gdy się budzę, bez żadnego takiego wymuszenia, to są pierwsze rzeczy, gdy modlę się o nie. Potem idę do łazienki i to jest, nie wiem od ilu lat, na ile zachęcam i umożliwiam, aby moja żona miała ten czas sam na sam z Bogiem, rozważając Boże Słowo, rozmawiając z Bogiem. I specjalnie użyłem tego słowa, szczególnie dla mężów, dla rodzin, które mają małe dzieci albo dzieci bardzo małe i małe jeszcze przed okresem szkolnym. To słowo umożliwiam, bo po prostu musisz się zająć dziećmi, żeby dać przestrzeń, żeby żona mogła mieć ten cichy czas. Na ile w ogóle inicjuję rozmowę na co dzień o Bogu, o Królestwie, o Kościele? Na ile jestem wierny w udziale w mniejszych spotkaniach Kościoła, jak grupy młodzieżowe, szkółka, czy większe, jak dzisiejsze nabożeństwo? Pamiętam, jak wiele lat temu uderzyło mnie jedno zdanie. Ono brzmiało tak. Jeśli dla was, męża i żony, Kościół w niedzielę jest opcją, to znaczy zastanawiacie się, pójdziemy dzisiaj, nie pójdziemy, to w przyszłości Bóg może być opcją dla waszych dzieci. Jeśli Kościół w niedzielę będzie opcją dla ciebie, dzieci na to patrzą, to On, Bóg, może być opcją w przyszłości dla nich. Nigdy nie rozmawiamy w naszym domu, czy pójdziemy do kościoła, czy nie. Jest niedziela, jest dzień święty i chcemy świętować to, kim jest Pan Jezus i co zrobił w szczególny sposób i spotkać je ze wspólnotą. Boży mężczyzna jest też wierny swojej żonie. Mam tu na myśli, że trzyma się z daleka od innych kobiet. Unika wystawiania siebie na pokusy. Zawarł jak Hiob przymierze ze swoimi oczyma, że nie spojrzy pożądliwie na kobietę. Nie pozwala swoim oczom oglądać pornografii. Zapewnia w ten sposób swojej żonie, że ona jest jedyna. Daje taką stabilność, poczucie bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz, którą tu rozwinę, że ten mężczyzna, przywódca i sługa przewodzi strategicznie, podążając za wolą Bożą. I co mam tutaj na myśli? Pamiętam, jak jedna osoba, jeden z pastorów mówi: mężu, musisz przewodzić strategicznie. Może się zdarzyć, że twoja żona nie będzie zadowolona tu i teraz, ale ma być zadowolona za 10-15 lat. Przewodzić strategicznie to wiedzieć, co jest wolą Bożą, i mieć plan działania, podejmować konkretne kroki. I dam wam przykład przewodzenia takiego strategicznego, bo zależy mi na zrozumieniu tej idei. I powiedzmy taką sytuację. Żona może chcieć, może też mąż chcieć, i wywierać presję na mężu, żeby mieć wielki dom. Odpowiednie wyposażenie, umeblowanie, markowe ubrania, bardzo dobry samochód i wakacje dwa razy w roku w jakichś ciepłych krajach. Powiedzmy, że oboje poszli w tym kierunku i tak idą w tym kierunku przez najbliższe 10-15 lat. On ostatecznie jest odpowiedzialny za tę decyzję przed Bogiem, obojętnie od kogo wyszła. Co to może oznaczać dla takiego małżeństwa? Najczęściej oznacza to, że trzeba mocno pracować, bardzo mocno. Oznacza to długie godziny, czasami obu osób. Dla męża może to oznaczać nadgodziny albo jakaś dodatkowa praca, gdzie wraca często późno i to, co daje żonie i to, co daje dzieciom, to resztki tych sił z tego baku emocjonalnego, z tego baku, którym jest czas i z tego baku, gdzie jest energia, jest podirytowany nawet. Dlaczego te dzieci coś chcą? Jednak Boży mąż, duchowy przywódca, myśli o tym, co jest naprawdę ważne w perspektywie następnych 10-15 lat. Co Bogu się podoba? Rozmawia z żoną, rozważa to, modli się, pyta się mężczyzn, bożych mężczyzn, którzy już przeszli różne etapy życia z Bogiem i różne etapy rodziny i prowadzi rodzinę w taki sposób. Dobrze, zrobię wszystko, żeby nasze potrzeby były zaspokojone, żebyśmy mieli dach nad głową, żebyśmy mieli ubranie, jedzenie, etc. Ale nie spełnimy wszystkich pragnień. W sposób świadomy zadowolmy się nieco niższym standardem życia, może w porównaniu z kimś tam, ale świadomie będziemy wydawali pieniądze i wydawali czas i naszą energię w naszą relację i relacje z naszymi małymi i wzrastającymi dziećmi. Zamiast dawać im resztki energii po ciężkich godzinach pracy. Będziemy spędzali z dziećmi czas, będąc dla nich przykładem i będziemy ich uczyć. Będziemy ich wychowywać według Bożych zasad i będziemy uczyć się też tych Bożych zasad. Czyli może to oznaczać, że będziemy uczyli się wspólnie bawić i modlić. Będę uczył dziecko jazdy rowerkiem i czytać jej Biblię z obrazkami przed snem. Będę uczył dziecko sprzątać po sobie swoje zabawki i dziękować Bogu za kolejny posiłek. Będę uczył ich wkładać brudne rzeczy do kosza na pranie i prosić Boga o proste rzeczy, takie naturalne, jak to, żeby Bóg poprowadził mamę w tym spotkaniu biblijnym. Będziemy wspólnie planowali i spędzali wakacje, chociaż może nie tak luksusowe. I jak myślicie, jeśli tak by było, 15 lat, czy żona będzie zadowolona, gdy rodzina będzie miała, gdy ona z mężem będzie miała silną więź, gdy będą mieli silne więzi z dziećmi, z Bogiem będą mieli silne więzi. Wreszcie, gdy spojrzą do tyłu i będą mogli powiedzieć, dobrze wypełniliśmy swoją rolę, jaką Bóg nam wyznaczył jako rodzina. Dawaliśmy przykład i uczyliśmy nasze dzieci według tych Bożych zasad. Nigdy nie spotkałem faceta, ani nie czytałem też po 50, który by powiedział coś takiego. Żałuję, że więcej nie pracowałem. Żałuję, że jeszcze więcej godzin nie spędzałem w pracy. Żałuję, że jeszcze jednego projektu więcej nie zrobiłem. Ale wielu wyznało, że gdyby mogli cofnąć czas, to by więcej wysiłku i czasu włożyli w budowanie relacji z żoną i z dziećmi. Więc tyle o tym tutaj przewodzeniu strategicznym, ale ogólnie o byciu przywódcą i sługą, czyli mężem, który przewodzi, jak Chrystus przewodzi Kościołowi. I w kolejnym fragmencie z listu do Efezjan jest mowa o kolejnej, ja nazwałem ją druga rola dla męża. On ma kochać żonę. I on ma kochać żonę jak? Na dwa sposoby. Widzę to w wersecie 25 i 28. Przeczytam tylko te wersety. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań siebie, samego siebie. I apostoł Paweł potem to rozwija w dwóch wersetach. I w 28, tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I też to rozwija. Więc mamy nakaz. Mężowie mają kochać swoje żony, czy miłować tutaj w tym tłumaczeniu z Brytyjki. Tam nie jest użyte słowo eros, co oznaczałoby miłość erotyczną. Tam nie jest też użyte takie słowo fileo, które oznacza taką miłość braterską, bliską, siostrzaną, głęboką przyjaźń. Tam jest użyte słowo agape, które oznacza miłość bezwarunkową, miłość pomimo, miłość, którą można by przetłumaczyć jako szukam największego dobra tej osoby. Czyli tak naprawdę kochać oznacza, czy mężu masz szukać największego dobra swojej żony. I jak masz to robić? dwa porównania. Tam są użyte dwa słowa jak w tych dwóch wersetach. Jak Chrystus szuka największego dobra Kościoła i jak tak, jak własne ciało. Mam szukać największego dobra żony, tak jak dbam o własne ciało. Trochę to rozwinę. Co to znaczy szukać największego dobra, tak jak Chrystus szuka tego największego dobra Kościoła? Chrystus przede wszystkim wydał siebie samego za Kościół. Jeszcze tu za wcześnie. Oj, zamiast do przodu, to do tyłu. Czy mogę jedno... O, tak, dziękuję bardzo za pomoc. Jaka jest miłość Chrystusa do Kościoła? Jakbyście mieli powiedzieć, co przychodzi wam do głowy? Ktoś chce powiedzieć? Bezwarunkowa. Do końca umiłował, aż do oddania życia. Jest taka wychodząca z inicjatywą. Bóg umiłował nas, że posłał swojego Syna. On przyszedł na ten świat. Jest wierna. Ona się nie zmienia. Jest cierpliwa. Moglibyśmy tu więcej rzeczy. Jest... Jeszcze raz. Poświęcił, jest pełna ofiarna, jest pełna poświęcenia. No i teraz jak wymieniamy to, to od razu możemy sobie, my mężowie, zadać pytanie. Czy taka jest moja miłość do żony? Na przykład tak mega pytanie by było, czy ja jestem gotowy, czy oddać za nią życie? I dzięki Bogu mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że będziemy musieli bronić własną żonę przed wrogiem. Wtedy okaże się, czy jestem gotowy. Tak łatwo mówić. Czy jestem gotowy oddać swoje życie, gdy byłoby zagrożenie i chronić ją. Ale to by była taka miłość odważna w takiej sytuacji zagrożenia. Ale życie jest takie, ja nazywam codziennym. Życie jest najczęściej codzienne. Jest dzień i dzień. I dosyć trudu w nim. I czy oddaję swoje życie, ale tak codziennie, czyli zapieram się siebie samego, czy rezygnuję ze swojego ego dla żony. Można to nazwać taką wytrwałą odwagą, wytrwałą miłością w codzienności. Między innymi apostoł Paweł używa słowa tutaj, rozwijając tą myśl, uświęcenie, że Chrystus uświęcił Kościół. I oczywiście Chrystus uświęcił Kościół, nas, jesteśmy święci dzięki Chrystusowi, mamy tą przypisaną świętość, nie jesteśmy w praktyce, ale również dał Słowo Boże i Ducha Świętego w nas, innych ludzi, żebyśmy stawali się coraz bardziej świętymi. I teraz, jeżeli ja szukam największego dobra, to zależy mi na świętości mojej żony, żeby była coraz bardziej podobna do Jezusa. I jeżeli widzę, że żona myśli, mówi, postępuje w taki sposób, jak niepodobający się Boga, to mnie to boli. Nie przechodzę obok tego obojętnie. Oczywiście mogę zrobić wtedy w ten sposób. Tak nie powinno być. To się Bogu, albo jeszcze, to się mi nie podoba, to się Bogu nie podoba. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby w sposób pełen miłości zachęcać i wspierać ją, jak można to zmienić, jak modlić się o to, żeby Bóg zmienił to, co jest złe, tak samo w drugą stronę. I wreszcie jest takie słowo oczyściwszy. Nie używamy takiego słowa teraz odnośnie naszego życia, ale czytamy, że Chrystus oczyścił swój lud. Innymi słowy, przebaczył nam, gdy przychodzimy do Jezusa, gdy przychodzimy pod krzyż, to Chrystus oczyszcza nas, całkowicie nam odpuszcza, oddala nasze grzechy, tak jak wschód, tak daleko, jak jest wschód od zachodu. I ten werset nawiązuje do naszego nawrócenia, do naszego duchowego narodzenia, który wtedy w Efezie był połączony najczęściej z chrztem od razu. I pomyślmy o tym, rzeczywistość jest taka, gdy myślę o tym przebaczeniu, że ranimy siebie jako mąż i żona w tej bliskiej relacji. Wypowiadamy łatwo jakieś słowa, działamy jakoś, wchodzą w to emocje i w emocjach jeszcze bardziej ranimy i co? Żałujemy tych wypowiedzianych słów najczęściej. I co robisz? Jest konflikt. Nie znam małżeństwa, jak pytam się, które by nie miało konfliktów. Ważne jest, co robisz, gdy się pokłócisz z żoną, gdy jest konflikt. Chrystus wydał siebie samego za nas. Mam przebaczenie darmo. Tak, to jest prawda, mam darmo. Nazywam to łaską, ale to nie jest darmo. Ktoś za to zapłacił. Jezus za to zapłacił. Jaka wolność, jaka łaska. Dzięki Ci, Panie Boże, za to. Podstawą każdego przebaczenia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Jak nie mógłbym teraz wybaczyć drugiej osobie? Jak nie mógłbym wybaczyć żonie? Więc kto powinien wyjść z inicjatywą i prosić o przebaczenie? Oczywiście powiem, że jak Duch Święty, kogo Duch Święty przekona, ten powinien wyjść, ale osobiście myślę, że jak tylko o tym myślę, to mąż, on nie ma być bierny. On ma wyjść z inicjatywą i podjąć kroki w kierunku pojednania. Wyobraźmy sobie takie małżeństwo. Mąż naprawdę chce chodzić pokornie z Bogiem na co dzień. Kiedykolwiek jest konflikt, obojętnie kto zaczął, obojętnie kto bardziej, obojętnie kto ma rację, on idzie do Boga. Panie Boże, pokaż mi mój grzech. Duch Święty przekonuje go, tak, miałeś prawdę, ale powiedziałeś to bez miłości, byłeś ordynarny, krzyczałeś, byłeś przykry. Panie Boże, wyznaję Ci to. Dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za też te konkretne grzechy. Proszę Cię o moją rozmowę z żoną. Nie oglądam się na nic, idę do żony i mówię: żono, przykro mi. To, że byłem wulgarny, ordynarny, że byłem przykry, że krzyczałem, było złe, wyznałem to Bogu. Proszę Cię o przebaczenie. Czy wybaczysz mi? I wtedy moja żona Jola najczęściej mówi: wybaczam Ci, ale jeszcze tego nie czuję. To są te emocje. Mąż, dziękuję. Czy mogę Cię przytulić? Wyobraź sobie takie małżeństwo. Nie ma oczekiwania, kto pierwszy. Wyprzedzamy się w tym. Nie ma cichych godzin, dni. Nie ma obrażania się albo karania drugiej osoby za zachowanie w jakiś sposób. Jest wyznanie przed Bogiem i pojednanie z Bogiem. Jest prośba o przebaczenie człowieka i udzielenie tego przebaczenia. Jest pojednanie pomimo emocji. Robimy właściwe rzeczy i emocje idą ze właściwym działaniem, ze właściwym myśleniem. Przebaczenie i pojednanie to jest jedna z najważniejszych rzeczy i to właśnie oznacza, że miłuję swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, że jej przebaczam. Jeszcze jedna rzecz. Żona potrzebuje przebaczenia tak samo jak mąż, ale potrzebujemy też niewspominania przeszłości. Obojętnie, czy to jest bliższa, czy dalsza przeszłość, czy odleglejsza, nie bądź historyczny. Nie wspominaj nigdy tego, co było złe, co ona zrobiła złe w przeszłości. Przecież i Bóg tak nie robi. Ja wierzę, że Bóg pamięta, ale On nie będzie wspominał. Czy jestem przebaczającym mężem? Czy przebaczam, jak Chrystus przebaczył mi? Czy przywołuję przeszłe grzechy mojej żony? Czy nie wspominam? I zupełnie krótko jeszcze przejdę do tego podpunktu, tego drugiego jak, czyli jak własne ciało. No i apostoł Paweł odnosi się do czegoś tutaj tak normalnego i tak naturalnego, oczywiście dla zdrowego psychicznie człowieka, jak dbanie o własne ciało. On mówi nikt nigdy, przecież nikt nigdy nie jest przeciwko własnemu ciału, nie nienawidzi go. Raczej pielęgnuje, troszczy, odżywia, karmi, różne tłumaczenia. I potem w 31 wersecie on przypomina, właściwie cytuje prawie werset, rozdział z drugiej Księgi Rodzaju i mówi przecież mężczyzna opuści matkę i ojca, złączy się ze swoją żoną i tych dwoje będą jednym ciałem. On mówi, że mąż i żona to jest tak ścisły związek, tak bliski, że mają być taką jednością, że gdy dbam o żonę, to tak jakbym dbał o siebie samego, bo jesteśmy jednością, bo jesteśmy jednym ciałem. Więc w naturalny sposób dbam o swój sen i wypoczynek. Dbam o to, żeby właściwie się odżywiać, o utrzymanie ciała w czystości, no i też o kondycję fizyczną, o ruch. Czy tak samo zależy mi na mojej żonie? Czy tak samo troszczę się w podobny sposób? Poprosiłem, tak jak poprosiłem trzy żony na wiosnę, żeby odpowiedziały na pytania odnośnie ich roli, tak poprosiłem też trzech mężów, akurat trzech starszych, już wiecie dobrze, kto to są, ci, którzy znają ten Kościół, to nie jestem ja, ale o wypowiedzi. No, i poprosiłem ich o krótką odpowiedź, kilka zdań, dwa, trzy zdania, na pytanie, co dla ciebie w praktyce oznacza kochać swoją żoną jak Chrystus Kościół, albo kochać ją jak własne ciało. I przeczytam to jako dopełnienie tego przesłania. Pierwsza osoba. Prawdziwa miłość męża do żony to postępować według Bożej łaski, a nie według sprawiedliwości ludzkiej. Gdy ja jako mąż chrześcijanin staram się żyć, naśladując Chrystusa, gdy widzę swoją grzeszność, to wtedy uświadamiam sobie, jak wielką i niezasłużoną jest miłość, Jego miłość wobec mnie. To pomaga mi kochać moją żonę, jak Chrystus kocha Kościół. Czy to jest łatwe? Wręcz przeciwnie, ale to jest potrzebne dla mojego uświęcenia na co dzień. Kochać żonę, jak swoje ciało, to przede wszystkim znać ją, rozmawiać z nią o jej marzeniach i potrzebach, by wiedzieć, czy mogę pomóc jej w ich spełnieniu. Znać jej strachy i obawy, by nie ranić ją, lecz modlić się o nią we właściwy sposób. Zrobić wszystko, by ona czuła się wyjątkową dla mnie. Przykład, zostać w domu i nie pójść do pracy nawet, natomiast zaopiekować się dziećmi, gdy ona choruje. I jeszcze dwie krótsze. Kochać żonę jak Kościół oznacza dla mnie błogosławienie jej, sprzyjanie jej rozwojowi i gotowość do poświęceń, aby ona mogła realizować swoje powołanie. Czy co do drugiego pytania, czyli jak ciało, to myślę o trosce, o jej potrzeby i wrażliwość na wszelkie sygnały, które mogłyby wskazywać na jakiś problem. W praktyce oznacza to zadawanie pytań i wrażliwie jej wysłuchiwanie. I ostatnia wypowiedź. Oznacza to dla mnie, że ofiarnie szukam dobra mojej żony, nie oczekując od niej odwzajemnienia. Ani moich starań nie uzależniam od jakiejś formy odpłaty. To szukanie dobra oznacza, że muszę wiedzieć, przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem, co jest dla niej dobre. A to nie jest zawsze to, czego ona mogłaby intuicyjnie pragnąć, a nawet nie pragnąć. Podsumowując, aktywne i ofiarne szukanie Boga, szukanie dobra drugiej osoby w świadomości odpowiedzialności przed Bogiem. Jakim jestem mężem? Tyle te wypowiedzi. Mam też krótkie zastosowanie, jeżeli moglibyśmy to zostawić na chwilę, może ktoś chciałby sobie to zapamiętać. To jest, jak pójdziecie na najbliższe, jak będziecie mieli okazję rozmawiać ze swoją żoną. To są pytania męża do żony i ostatnie pytanie jest w drugą stronę. To możecie użyć to jako zastosowanie i porozmawiać o tych pytaniach. Może to być randka, może być to w domu jakaś rozmowa. To pomodlę się na koniec. Dziękuję za waszą uwagę.